Dzisiaj w Między Filmami Beata Zuzanna Borawska, pisarka, animatorka kultury, dziennikarka, producentka. I zaczynam od takiego pytania, co musi mieć takiego w sobie kino, żebyś powiedziała, to jest to?
To jest trudne pytanie, ale jednak takie artystyczne, wysokie i filmy dokumentalne. Dzisiaj zaprezentuję taką listę filmów mocno subiektywnych i tak myślałam o tym, kiedy zadzwoniłaś do mnie z zaproszeniem. Czym się kierować, wybierając swoją listę? I mam takie przemyślenie, że gdybyś zadzwoniła miesiąc temu, ta lista wyglądałaby całkiem inaczej. I pewnie, gdybyś zadzwoniła do mnie za rok, ta lista również by się zmieniła, ale chyba ten numer jeden, od którego zacznę, chyba pozostałby taki sam. On byłby na liście ulubionych dlatego, że może nawet nie jest jakimś filmem takim, nie wiem, który zmienił kinematografię. Myślę, że jest pięknie zrobiony. Jest to, no zdradzę już tytuł, Sól Ziemi. Oglądam ten film naprawdę co 3 miesiące i jest on dla mnie takim rodzajem autoterapii. Ta historia, nawet nie tyle te zdjęcia, które są absolutnie przepiękne, co ta opowieść życia człowieka, który właściwie, można powiedzieć, widział wszystko.
W audycji Między Filmami wracamy do filmu Sól Ziemi.
Współreżyseruje ten film Giuliano Salgado, czyli syn głównego bohatera, Sebastiano Salgado, fotografa, który jest fotografem, można powiedzieć, jego początki są takie dosyć niestandardowe, bo on wcale nie zamierzał zostać tym fotografem. To oczywiście odsyłam do filmu, to się stało trochę przypadkiem, ale tych przypadków wiemy. Są różne teorie. Ja jestem też z tej części teoretyków, którzy mówią, że przypadków nie ma. To jest taki film nieoczywisty. Podoba mi się wielość perspektyw. Właściwie człowiek, który dociera do miejsc dotkniętych katastrofami, wojną, bardzo dużym okrucieństwem i dla przeciwwagi mamy świat przyrody, z którym się kontaktuje, który w jakiś sposób też trzeba powiedzieć, że go ulecza. A w ogóle to, jak wraca do domu i co w tym domu robi, nie chcę zdradzać Państwu oczywiście tego, ale no można powiedzieć, że wspólnie oczywiście z żoną zamienia pustynię w piękny las. I to jest takie mocno inspirujące, bo czasem wydaje nam się, że jesteśmy taką jednostką zagubioną, takim można powiedzieć ziarnkiem piasku na plaży, które nic nie może i jest takie bezsilne, a dzięki temu filmowi myślę, że każdy, w tym ja, odzyskuje jakieś poczucie sprawczości, co jest bardzo ważne w życiu.
Zainspirowałaś mnie, bo już tak prawdę mówiąc wiele lat nie widziałam Soli Ziemi, Wima Wendersa, a teraz jego najnowszy film Perfect Days w kinach. W Szczecinie niestety był bardzo krótko i pomyślałam sobie, że ten film zyskuje z czasem. Cały czas jest uniwersalny, ponadczasowy, tak, prawda? Cały czas niestety mamy te problemy. No dobrze, zaczęliśmy od Soli Ziemi. Powiedziałeś, że to jest taki numer jeden. Do tego jaki film dołączy?
Dołączą dwa filmy. Właściwie na początku tej tworzenia swojej listy nie myślałam o tym, że zestawię ze sobą te dwa filmy, ale jednak tak zrobię. Jest to film Ból i blask Almodovara i Słodki koniec dnia ze scenariuszem Szczepana Twardocha. Oni zresztą razem napisali ten scenariusz. No, dlaczego ten Ból i blask i tutaj Antonio Banderas i Krystyna Janda? Można powiedzieć, że dwa takie zestawienia, ale artysta i artystka u schyłku życia. Obie te postaci mierzą się z oczekiwaniami świata zewnętrznego i z pragnieniami własnego ja. I te pragnienia nie są ze sobą spójne. I to, jak to się dzieje, jak no szczególnie ja kocham Almodovara, jako mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że kiedyś się zgubiłam w Barcelonie i trafiłam...
Tylko nie wiem, że trafiłaś na Almodovara.
Nie, trafiłam na taką ulicę, Mam słabą orientację w terenie, już to była moja któraś z kolei wizyta w Barcelonie i tak się umówiłam z dziewczynami, myślałam, że przejdę tą uliczką i tutaj zaraz się spotkamy takim skrótem.
No i
nagle trafiam na mężczyzn w koturnach, ubranych w lateksowe spódniczki, na pranie zwisające z okien i na kobiety nawołujące po prostu przechodniów do domu uciech. I oczywiście na początku się nie zorientowałam, gdzie trafiłam, na jaką ulicę. I pomyślałam sobie, Boże, jak tutaj mieszka ten Almodóvar, to ja się nie dziwię, że on takie filmy robi.
Wracamy do Almodóvara, klimaty hiszpańskie i ból i blask z 2019 roku.
Ten film, w ogóle ta kreacja Antonio Banderasa, już takiego dorosłego mężczyzny, który...
Starszego nawet,
tak,
bym powiedział.
No tak, starszego, który mierzy się ze swoim chłopieństwem, ze wspomnieniami, z relacją z rodziną, a szczególnie z matką, tutaj w tej roli Penelope Cruz. Świetna muzyka, świetne obrazy, no ja kocham kolory, one gdzieś mi towarzyszą, lubię filmy o malarstwie, malarkach, fotografii i ten film się świetnie ogląda, on płynie, lubię w ogóle, gdy filmy mi płyną. Nie jestem zwolenniczką w ogóle jakichś filmów akcji czy tego typu kina. Dlatego Ból i blask koniecznie, jeśli państwo nie widzieli, można znaleźć w internecie i ten film bardzo, bardzo polecam. Natomiast Słodki koniec dnia, z tym filmem wiąże się też taka historia. Ja pamiętam moment, kiedy ja widziałam ten film w Heliosie. Mieszkam przy Placu Kościuszki, więc blisko mam do i Heliosa, i Pionierka. I to są moje kina szczecińskie ulubione, do których chadzam. I kiedy oglądałam Słodki koniec dnia, to ja myślałam, że ja oglądam arcydzieło i że rzeczywiście to będzie film, o którym będziemy mówić po prostu w świecie kultury przez długie lata. Bardzo mi się podobał. I ta historia, i te wybory, i ta bohaterka, bo mówimy o kobiecie dojrzałej, która ma na swoim koncie sukces, jest noblistką polską.
Mieszka Janta w tej roli.
Tak, znakomita moim zdaniem. Tak. Więc mamy Włochy, słońce i mamy bardzo młodego, przystojnego mężczyznę, w którym się zakochuje, czy chwilowo, czy na dłużej, to już państwo zobaczą sami, główna bohaterka. Ten film dużo mówi o tej wolności artystycznej, szczególnie wśród kobiet i o tym świecie właśnie zewnętrznym, który wymaga jednak od artysty, który ma jakąś tam pozycję związaną z tym, że się otrzymało tą Nagrodę Nobla. No to teraz już jesteśmy po prostu, no oczekujemy świętości, tak? I nienagannych zachowań. A tutaj bohaterka ma ochotę żyć po swojemu, bezkompromisowo. I tam jest słońce, tam jest wszystko, tam jest też tragedia, tam są napięcia związane z przemianami społecznymi, kulturowymi na linii obcy swój. To jest film moim zdaniem godny polecenia i zdziwiło mnie to, że później po seansie trafiałam na opinie krytyków
tak, i
niestety
nie były
przychylne.
I tam w tym filmie, o ile dobrze pamiętam, córkę Krystyny Jandy grała Kasia Smutniak.
Tak, tak.
A teraz jest film Kasi Smutniak, dokument o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Co teraz w audycji między filmami?
To jest film, starszy film, chyba z tych wszystkich filmów jest najstarszym filmem. Jego taka oficjalna nazwa anglojęzyczna to High Art. W Polsce istnieją dwa tłumaczenia tego filmu, to jest Sztuka wysublimowanej fotografii albo Sztuka wysoka. Jest to film Lisy Holodenko i to jest film o trójkącie miłosnym między trzema kobietami. To jest film o fotografii, to jest film o świecie mody, to jest film o odwadze, o ambicji, o światach, które są z pozoru bardzo odległe od siebie i funkcjonują na dwóch biegunach. Myślę tutaj o pracy takiej redakcyjnej, zinstytucjonowanej, mocno, gdzie panuje hierarchia, zasady, taka mocno praca intelektualna z czymś zupełnie na luzie, z czymś prywatnym, z czymś poza nawiasem, z jakimś takim wyluzowaniem, z używkami, z subkulturą, wolną miłością. I to się wszystko przenika, bo okazuje się, że te światy nie mogą bez siebie funkcjonować i się wzajemnie przyciągają jak magnes. I myślę też, że taka jest funkcja sztuki, że ona jest z jednej strony dekonstruująca, a z drugiej strony spajająca. I to mi się podoba. Wszystko, tam jest tak przepiękny obraz, ten film tak płynie w takim zwolnionym naprawdę tempie, obrazy, każdy kadr jest taką fotografią. Przepiękny film o takiej nieoczywistej miłości lesbijskiej, jeszcze w trójkącie, o wyborach, dylematach, a przede wszystkim o życiu. I o życiu, byciu artystką, byciu w świecie sztuki. No to jest bardzo inspirujący film i bardzo też wzruszający.
W ubiegłym tygodniu moim gościem była Beata Zuzanna Borawska, pisarka, animatorka kultury, dziennikarka, która opowiedziała mi o tak dużej ilości filmów, że dzisiaj spotykamy się jeszcze raz, bo wypełnisz tę moją audycję. Od czego dzisiaj zaczynamy?
Bardzo lubię takie filmy biograficzne, filmy dokumentalne albo takie biografie fabularne. I tutaj też właściwie można by było kolejne te filmy omawiać jako takie osobne pozycje, ale w całości je zamykam. No na pewno film Ennio Giuseppe Tornatore. No ja uwielbiam filmy muzyczne wszelkiego.
O Ennio Morricone.
Tak, tak. I to jest taki dokument, który trwa bardzo, bardzo długo. Moim zdaniem jest to film dla koneserów jednak.
No dla tych, którzy lubią muzykę, prawda?
Tak, którzy po prostu nawet nie tyle lubią, co kochają, ja bym powiedziała. Tam jest historia człowieka, który jest wielkim artystą, a zarazem bardzo, bardzo skromnym człowiekiem. I ta historia porusza do głębi. Naprawdę porusza.
Historia też jego kariery, prawda? Tak. Bo on całe życie robił karierę i kiedy był już takim starszym panem, cały czas mu się chciało. Mnie się podoba w tym filmie wątek przyjaźni Sergio Leone. Oni razem robili filmy, Leone reżyserował, a nie robił muzykę, bo jak się dowiedziałam z tego filmu, znają się chyba od szkoły podstawowej. Jest takie nawet zdjęcie ich dwóch stojących.
Tak.
Mając po kilka lat razem obok siebie.
Taka refleksja główna, która w tym filmie się pojawia, to o takim szufladkowaniu, że on jednak ma wykształcenie klasyczne. Był w tym systemie klasycznym wychowywany, gdzie ta muzyka filmowa była czymś gorszym. Bo,
tak, zarzucano mu, prawda? Tak. Że zdradził klasykę na rzecz muzyki filmowej.
I tam są takie bardzo dużo tych mechanizmów takich społecznych, środowiskowych, dających do myślenia. I jak jeszcze gdzieś się ma do czynienia z tym środowiskiem zawodowo, to czy w życiu, to można odnaleźć wiele analogii, co czasami powoduje jakąś inspirację do zmiany, a czasami napawa jakimiś takimi cięższymi emocjami. Ja kocham ten film i nawet mam wielki plakat w pokoju, także u mnie Ennio wisi na ścianie.
Ja tam ci zaglądam do tej ściągawki, tak niechcący i widzę, że kolejny film koresponduje z bluzą, w której przyszłaś. Na niej Frida Kahlo.
No tak, tak. Z Salmą Salmą Hayek ten film. To trochę też jest taki dla mnie sentymentalny, chociaż widziałam go mnóstwo razy, bo przeczytałam też mnóstwo takich książkowych publikacji na temat i malarstwa Fridy Kahlo i jej biografii. Nawet kiedyś taką książkę czytałam o biografii Fridy Kahlo z perspektywy jej siostry. No, mnóstwo rzeczy, mnóstwo jakiejś literatury gdzieś się w tym moim życiu przewinęło właśnie o Fridzie Kahlo. Ale jednak ten filmowy obraz Salmą Hayek, on na mnie zrobił największe wrażenie. I nawet jak tam są jakieś rzeczy fabularyzowane, które się nie wydarzyły, to w ogóle dla mnie to nie ma znaczenia, bo, no bo trudno jest czyjeś życie opowiedzieć. I nawet jak coś mówimy za dużo, a czegoś coś przemilczymy, to i tak, nawet jeśli te rzeczy byłyby powiedziane w skali 1:1, to i tak nie odzwierciedlałyby czyjejś biografii.
Co teraz w audycji między filmami?
Chciałam też zrobić troszeczkę taką serię o filmów dokumentalnych o fotografach, fotografkach. I tutaj na pewno Jan Saudek i Vivienne Meyer. Ja przez przypadek trafiłam na ten film właśnie kiedyś sobie tam wieczorami dłubiąc i organizując wieczór. Trafiłam na ten film i to było dla mnie totalne odkrycie. Można powiedzieć, że to było filmowe śledztwo o tym, kim jest Vivienne Meyer. Bo to jest fotografka, która nigdy się nie ujawniła. Gdzieś ktoś sprzątał, musiał uprzątnąć po jej śmierci przestrzeń i okazało się, że w tej przestrzeni jest pokatalogowane są zdjęcia, które ukazują życie codzienne, takie szoty, była słynna z takich szotów, które po prostu są no, naprawdę przenikliwe, obrazują czasy, w których robiła te zdjęcia, bo na co dzień się tym nie zajmowała. To było jej takie, można powiedzieć, hobby, ale też bym nie nazwała tego jako hobby, tylko coś, co mam wrażenie, oglądając
życiu,
ten
prawda?
Film, że dla niej to fotografowanie było trochę jak oddychanie. Że,
tak, potrzeba taka była.
Że, i widać to moim zdaniem też po osobach, które właściwie zachowują się, jakby tej fotografki nie było. Czyli musiała być jednocześnie, jakby wejść w ten świat, a być jednocześnie niezauważoną.
Czy to ona specjalnie zatrudniała się jako opiekunka do dzieci, bo dzięki temu, że szła z dziećmi za rękę, mogła wchodzić wszędzie i nikt nie zwracał na niej uwagi. A tak to na kobietę w jej czasach z aparatem zwracano by uwagę.
To znaczy, ja myślę, że ona te dzieci pilnowała, bo musiała mieć pieniądze i za co żyć.
Ale myślę, że wybrała taką drogę, bo te dzieci były jej taką przepustką do bycia w miejscach, w których już jakby była sama, to by tak budziła zainteresowanie, no bo to było już dawno temu. Tak. No i te zdjęcia, w jaki sposób odnaleziono, to też taka ciekawa historia, prawda? Tak. Ona nie robiła kariery fotograficznej, tylko całkiem przez przypadek weszła do kanonu światowej fotografii.
W ogóle ta cała postać, ona jest trochę taka no niewiarygodna, bo teraz ktoś, kto jest takim no-name'em, to w sekundę social media to jakby weryfikują, znajdują się, nawet jak ktoś nie jest na tych social mediach, to i tak ktoś kogoś zna, a to był mój sąsiad, a w czasach, kiedy ta fotografka żyła, ona ma korzenie gdzieś z Francji, ale to też nie jest takie pewne, więc po prostu to, cała jej postać jest taka bardzo, bardzo tajemnicza. I to też porusza, więc jeśli państwo lubią w ogóle tego typu filmy, nieoczywiste historie ludzkie, które są też inspirujące, no to ten film na pewno państwu polecam.
Teraz w audycji między filmami?
Muszę powiedzieć o takich filmach muzycznych, które gdzieś tam mówią o biografiach. Ostatnio, chyba z 2 tygodnie temu, oglądałam dokument o wielkim przeboju, piosence Ameryki dla Afryki.
Super, We Are the World.
Tak. No, ale jest jeszcze dokument o Quincy Jonesie, który był producentem tego całego przedsięwzięcia. którego pomysłem był Michael Jackson i Lionel Richie. Natomiast no, moim zdaniem bez Quincy'ego by się to nie odbyło. Jest dokument w ogóle o Quincy, więc najpierw ten dokument, a później...
Oglądałam to też tak. Właśnie, super.
A później ten dokument. No, mnóstwo jest. Ja bym mogła tutaj rozmawiać i rozmawiać, ale myślę, że zaprosisz mnie za jakiś czas i przyniosę jakiś zupełnie inny wachlarz.
Za miesiąc, bo powiedziałeś, że co miesiąc się zmienia.
No mi się to, jakbyś mnie nawet jutro zaprosiła, to pewnie by mi się zmieniło.
Ale sól ziemi by została, powiedziałaś.
By została, tak. Tak, by została.
I jeszcze w audycji między filmami coś o serialach. Lubisz oglądać seriale?
Tak, tak. Oglądam, ale już się jakby w tym też ograniczam.
Każdy ostatnio sobie taką samą dyscyplinę narzuca, z kim rozmawiam, żeby tak, bo jednak nie szaleć.
Oglądam kompulsywnie. Jestem z tych osób, które ogląda kompulsywnie i które w ogóle jak już rzeczywiście się gdzieś pojawia serial na platformie, to raczej nockę zarywa niż dawkuje sobie tak... I to jest coś, co nie wiem, czy do końca jest dobre. Widzę, że tak jakoś też jak się na bieżąco ogląda, to te szczegóły gdzieś też się zatracają i gdzieś ta przyjemność tutaj, adrenalina maleje. Jest, ale maleje. Ale z takich seriali,
no
które...
właśnie, bo pomyślałam sobie, takie bardzo specyficzne kino tutaj przedstawiłaś. To już tu film, który ma dużo wspólnego ze sztuką, z tą wizualną stroną. I w związku z tym, jakie seriale? Czy dalej poruszasz się w tym świecie, czy schodzisz na ziemię?
No ja po prostu mało schodzę na ziemię, trzeba przyznać, ale z seriali na pewno takim serialem, który jak był boom na ten Netflix się zaczął i tak dalej, to takim pierwszym, który zrobił na mnie wrażenie, były Wielkie Kłamstewka. To był serial, który... No jest serial w ogóle o więzi, relacjach między kobietami, też o przemocy, jak ta przemoc wygląda z zewnątrz, o solidarności kobiecej. Po tym filmie jeszcze przeczytałam oczywiście książkę, bo wiedziałam, że ona jest, ten serial jest na podstawie książki.
Dobra.
Ale nie jest taka dobra. Nie jest taka dobra, także nie polecam. Książki można pozostać przy tylko serialu.